Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdecznie.
Co tam porabiałeś, że ja musiałem Państwa oszukać i w poniedziałek wrzucić swój podcast i wszyscy myśleli, że to Rocky Borys, a to takie rozczarowanie jednak.
Jakie chyba miłe rozczarowanie. Byłem na weselu, wiesz, i no, jesteśmy w tym trybie wakacyjnym jeszcze chwilkę. Okay. Myślę, że skończymy go jak tylko się chyba Gamescom zacznie, czyli za tydzień, ale za tydzień jeszcze w niedzielę nie będzie, w poniedziałek nie będzie podcastu, to już od razu uprzedzam.
Tak, szykujcie się Państwo na niespodzianki przeróżne.
Będzie rok solo.
Nie, zobaczymy, czy coś nagram, bo to też...
Aha, tam w archiwum jeszcze 45 podcastów nieopublikowanych, więc...
No, to mogą być nieaktualne, wiesz. No, to... Sytuacja w Afganistanie zmienia się z dnia na dzień, ja podcast nagrywam o tym.
No to powodzenia ci życzę w nagrywaniu.
Nie, już nagrałem.
Ja kiedyś czytałem bardzo fajną książkę o Afganistanie, polecam, Modlitwa od deszcz.
Okej.
Bardzo dobra, bardzo dobra.
Uwaga.
I tak, historyczna dość mocno. I co u mnie, no byłem na tym weselu, jakby okej, nie jestem może fanem wesel, ale no byłem. I...
Fajnie było takie współczesne wesele, czy takie staroświeckie?
Nie, no takie w miarę współczesne, no ale to wesele to jest... To jest jakby tak, wesele jest weselem, nie wiem co powiedzieć. No. Jakieś takie cringe'owe to są rzeczy. Takie.
Bo ja 13 sierpnia obchodziłem 16. rocznicę mojego wesela i ślubu też przy okazji, bo w tego samego dnia się odbyło jedno i drugie. O. I my z żoną w ogóle nie obchodzimy tego, bo to okropne było przeżycie dla nas. Znaczy jakby zgodziliśmy się, że wesele mogliśmy, bo zrobiliśmy takie bardzo staroświeckie z całą masą ludzi i...
No my też.
No a rodzice nas wkręcili, bo zaprosili nas teoretycznie na swoją rocznicę, zorganizowali naszą. Jakbym wiedział, że jadę na swoją rocznicę, to bym w ogóle nie pojechał.
Ale to teraz, tak?
Tak. Przed paroma dniami.
To najlepszego z okazji rocznicy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak widzisz, nie obchodzi, jeżeli i ja, i żona godzimy się, że nie obchodzimy tej rocznicy, to znaczy, że coś musiało pójść nie tak.
A my obchodzimy sobie. No tak obchodzimy często takie małe
rocznice. Przepraszam,
tak,
no my też obchodzimy różne rocznice różnych wydarzeń, ale akurat ślub się nie zakwalifikował.
Jakie to obchodzicie rocznice?
Nie powiem.
To może w podcaście w poniedziałek powiesz. Ja bym posłuchał. Co warto tutaj jakby pamiętać i powtarzać co roku.
Pierwsze pytanie do Państwa, czy dobrze wspominacie swoje wesela? To jest tak.
Dobrze. Ośmiolatkowie nie odpowiadajcie. No i wiesz, jakby to tak trochę jest zawsze cringe'u w takich zabawach weselnych, jakichś takich animacjach, w sensie animacjach zabawnych.
No wiem.
No ale spoko, nie? Jakby... Ja zwykle trzymam...
Animować trzeba wujka Stasia, bo za dużo wypił.
Właśnie ja zwykle trzymam fason na weselach, więc nie było żadnych przykrych.
Dobrze, ale idąc dalej tym tokiem, to co w kolejną niedzielę robisz zatem?
No jestem na GDE, czyli Game Dev Evening, taka impreza game devowa. Jak sama nazwa wskazuje. I no, corocznie praktycznie jeżdżę tam, więc jestem po prostu.
Okej. Będą jakieś ciekawe ploteczki z eventu?
No, co się usłyszało i zobaczyło na GDE, zostaje na GDE, więc jakby wątpię niestety. Tylko pod tym warunkiem jestem zapraszany, więc... Bo to taka impreza bez dziennikarzy, wiesz, jakby twórcy. Więc no tyle dobrze, że jeszcze mi ufałem. Niedługo, ale to...
Okej. No.
Ale dobrą, mocną ekipą jedziemy z Wrocławia, więc spoko. Cieszę się, dawno nie... Wiesz, nie ma teraz eventów tak naprawdę.
No wiem właśnie, tak.
Więc ludzi z Game Dev ostatni raz widziałem rok temu na GDE.
No.
Więc tak, ale jeszcze jedną rzecz mam.
Okej, wal.
Wczoraj byłem na Nowych Horyzontach, mam nazwę to dość tak nie fajnie, ale mam taką nowo-horyzontową klątwę, czyli co roku nie ma mnie jak są Nowe Horyzonty i zwykle mam jeden albo dwa dni, które mogę poświęcić na oglądanie filmów. Wczoraj obejrzałem sobie 5 filmów.
Jasne, gwint.
To dużo? No i więcej się nie da. W jeden ciągu dzień raczej. Dnia,
ale pamiętasz jeszcze ten, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali?
Pamiętam. Okay. Trochę wcześniej go oglądałem, ale bardzo dokładnie go pamiętam. I muszę przyznać, że świetnie trafiłem. Że świetnie trafiłem na 5 filmów. 4 były świetne. Jeden był zły. Bardzo zły. Okay. A jeszcze dzisiaj, czyli z waszej perspektywy wczoraj, idę na Hyacinta. To jest premiera... Boże, premiera Netflixowego filmu, która odbędzie się na Nowych Horyzontach i to jest Piotra Domalewskiego. Zawsze się mylę.
Straciłeś znajomych właśnie niniejszym.
To nie jest mój znajomy, ale poznałem go kiedyś, no ale wiesz, jakby to chwalić się poznaniem kimś, a to jest, mówię, to jest mój ziomek.
Nie, to ja coś źle coś zapamiętałem z twojej wypowiedzi.
Nie, poznałem go kiedyś na... mieliśmy film na tym samym festiwalu, więc po prostu tam chwilę pogadaliśmy, no ale to tak...
No, w porządku. Nie, ja cię nie ciągnę tu za język.
Ale bardzo ciekawa ekipa. Montaż robiła tam Agnieszka Glińska, która mi super pomogła przy Wszystko z nami w porządku i po prostu jestem jej wdzięczny. Mam nadzieję, że ją dzisiaj spotkam i dam jej w prezencie, nie wiem, co się daje, czekoladę? Nie wiem. Ale super, w ogóle wiesz, jakby w życiu jej na oczy nie widziałem, a bardzo mi pomogła. To taki, no to ręka mistrzyni jest naprawdę, to jest świetna montażystka. No i scenariusz napisał Marcin Ciastoń, który jest bardzo szanowanym młodym scenarzystą. I czekam i fajnie, bo to jest Piotr Domalewski, no chyba jego wszystkie, nie widziałem jego dwóch pierwszych krótkich metraży, ale no bardzo szanuję tego twórcę.
To na Netflixie, jako że to produkcja Netflixowa, nie widziałem zapowiedzi.
Bo to jest premiera, to będzie już, nie wiem kiedy będzie na Netflixie, no ale produkuje to Netflix, więc no musi być.
Tak, to lada moment.
Może lada dzień, ale czekaj chwilę, bo polecenia, jeszcze macie weekend na Nowe Horyzonty, więc jak ktoś chce, to ja polecam takie parę filmów. Młoda mama. To jest film o smutku dziecka trochę, oj, ale taki naprawdę wzruszający, nie będę więcej mówił. Zola, czy to taki film, który był nakręcony na taśmie 16 i opowiada o dwóch striptizerkach. Bardzo ciekawy, ale w tym filmie są tak doskonałe patenty na łączenie muzyki z treścią filmu, że tam się za głowę łapałem, wszystkie zapisywałem sobie, bo no miazga absolutnie. I może nie mój faworyt, bo to jest film trudny bardzo. Titan, no to jak Titan, taki metal, nie? I to jest zwycięzca Cannes tegorocznego. Film, który chyba z 20 osób wyszło w trakcie.
Och, kurde.
Bo wyobraź sobie, że to, ja powiem ci, o czym to jest.
No dobrze.
Bo to już jest abstrakcja totalna. Jest to brutalny horror o morderczyni, która zachodzi w ciążę z samochodem, po czym udaje zaginionego chłopca i na końcu zostaje strażakiem.
Cudownie brzmi, naprawdę, fascynująca opowieść.
To jest jakby Gaspar Noé robił Transformersów, nie? Jakby to jest jakby ten poziom. Ale... to jest film o potrzebie bliskości, o pewnego rodzaju akceptacji swojego szaleństwa, super odważny, dobrze zrealizowany. Ja się w pewnym momencie... w ogóle jest mega brutalny. No to dawno nie widziałem tak brutalnego filmu. To nie dziwię się, że skandal w Cannes był, jak on wygrał, ale bawiłem się dobrze. No i wczoraj na koniec dnia seans o 22:15 chyba był Pleasure. To jest o... dziewczynie ze Szwecji, która postanawia zrobić karierę w amerykańskiej branży porno. Jeżeli ktoś się boi widoku naprawdę srogich kutongów, to ostrzegam, jest tam tego sporo. No dużo na gości jest seksu, ale to jest porządny film. To takie 8/10 z serduszkiem. Film, który... oczywiście to jest z perspektywy kobiety, więc może mniej się mówi o problemach męskich w branży porno, ale te kobiece problemy tam są świetnie zarysowane, dobrze poprowadzone. Film troszeczkę jest zbyt idealistycznie spuentowany, ale naprawdę temat, który można zbanalizować na tysiące różnych sposobów, żeby było łatwiej, prościej, efekciarsko bardziej. Tutaj został naprawdę fantastycznie poprowadzony. Polecam, Pleasure. No, dawno nie widziałem tak dobrego filmu.
To pewnie dużo będzie chętnych do obejrzenia akurat tego. Zresztą te wszystkie filmy, które żeś wymienił, takie dosyć niekonwencjonalne się wydają.
No, Nowe Horyzonty, nie? Jakby...
Tak, tak, tak.
Już ja nawet rozumiem. Nie mówię, że byłem na filmie, który jest to komedia o marksistowskich wampirach w Niemczech. Po niemiecku, beznadziejny film, nie polecam, to już zupełnie. Krwiopijcy. Bardzo źle zrobiony przede wszystkim. I to tyle z moich opowieści, Remigiuszu, co u ciebie?
No już wyrywam się, żeby opowiedzieć, ale to dobrze, że jako, że dzisiaj temat jest filmowo-kinowy, no to jak najbardziej uzasadnione jest polecanie różnych filmów. Ja też Państwu coś podrzucę, coś, co mi wpadło w oko ostatnio. Mianowicie, to są trzy rzeczy, które są na Netflixie dostępne. Ja już dawno nic na Netflixie nie znalazłem, co by mnie jakoś zaciekawiło super mocno, ale jest taki serial, który nazywa się Brand New Cherry Flavor. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
Nie, nie słyszałem.
Fantastyczny. Już dawno się tak dobrze nie bawiłem na żadnym serialu. To nie wiem, czy to nie jest adaptacja jakiegoś komiksu, bo teraz zacząłem się trochę tym tematem mocniej interesować i tak coś mi wpadło w oko, ale nie jestem jakoś super przygotowany, żeby o tym opowiadać bardzo dużo.
To jest natomiast... na podstawie powieści.
Na podstawie powieści. No, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Świetnie aktorsko, zaskakujący taki i taki mistyczny też, w ciekawy sposób. Ale, bardzo, bardzo interesująca
ale czekaj,
rzecz.
Ja tutaj czytam, że to jest horror, a ty podobnie fanem nie jesteś.
Nie, on jest, owszem nie jestem, natomiast ten horror jest budowany bardzo, bardzo powoli. Gdzieś on z takiej dosyć łagodnej psychodeli przeraża się w taką bardziej poważną, a potem przechodzi w horror. I jak już jest horror, to już jesteś na tyle wciągnięty w tę całą historię, że się od tego, przynajmniej ja się od tego nie odbiłem w żadnym razie. Ten horror wziął mnie z zaskoczenia, bo na początku myślałem, że to jest taki ciężki klimat i on był bardzo dosadny, ale potem się zaczęło robić strasznie, ale już nie mogłem się oderwać. Już mnie, więc naprawdę duże wrażenie na mnie zrobił. Co tam?
Wchodzę na Netflixa i oczywiście mam go już w tym, na liście do obejrzenia.
No, ja tak przyglądam się.
To jest Nowy Smak Wiśni.
Tak Nowy Smak Wiśni po polsku?
Aha, tak, nie skumały.
No, tam jak patrzę na oceny, to nie są jakieś wybitne, bo w okolicy 7 na 10 oscyluje, ale to jest dosyć specyficzny serial. No chyba nie każdemu się musi spodobać, ale na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Bardzo się dobrze przy tym bawię, jestem też zaskoczony. Już dawno się nie bawiłem na serialu. To jest limited series.
Tak, właśnie, więc ja lubię takie zamknięte historie.
No to. I jeszcze dwa filmy mi wpadły w oko, które są chyba nie produkcji, to nie są amerykańskie, nie są brytyjskie. Jeden jest niemiecki, drugi jest szwedzki. Niemiecki nazywa się Blood Red Sky. To jest o wampirach, dosyć niekonwencjonalna opowieść. Chyba chwalona gdzieś tam dosyć mocno. Zważywszy na to, że te wampiry biedne to zostały strasznie przemolestowane przez ostatnie filmy o wampirach i nastolatkach, to ciężko trafić na taką produkcję, która byłaby niekonwencjonalna. I ta jest, owszem, takie bardzo ciekawe i zaskakujące momentami. A drugi film to taki, który obejrzałem sobie przedwczoraj. On się nazywa Sea Fever. I to chyba jest jakaś taka szwedzka produkcja, jakaś skandynawska. Chociaż mówią po angielsku tam. I też zrobił na mnie duże wrażenie, ale też nie jest jakoś wyjątkowo wysoko oceniany. Zwłaszcza w Polsce widzę. W Polsce ma niską ocenę, ale mi się podobało. To jest taki, jedna z takich klasycznych opowieści, że często takie opowieści mają miejsce w kosmosie, że leci statek kosmiczny, odnajdują jakieś życie i zaczyna to życie tam robić straszne rzeczy na tym statku.
A to jak rozumiem na łódce.
A to jest na łodzi, ale też mi się bardzo dobrze oglądało. I tak właściwie rzadko ostatnio trafiam na jakieś dobre filmy na tych serwisach. Znaczy dobre, to jest bardzo kwestia względna. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że...
To masz awangardowy gust, bo patrzę Krwawe Niebo, czyli ten Blood Red Sky ma 5,1 na Filmwebie, a Otchłań Lęku 4,8.
Tak, to nie są. Ale za to na Rotten Tomatoes są lepiej oceniane. Tak, patrzę, że faktycznie mam niskich lotów gust, ale to nie szkodzi, może Państwu się spodobają.
Awangardowy, Remigiuszu. Awangardowy, tak. Artystyczny, no. Indywidualny.
Dobrze się bawiłem. Bo takich filmów, które są w zasadzie powtarzalne, to jest dosyć dużo i być może niektóre nawet są dobrze oceniane. Te filmy, które wymieniłem, są takie no trochę niepowtarzalne są. Może to jest ich wada też, może dlatego to one się spotykają z taką oceną. Nie wiem, ale na pewno z czystym sumieniem mogę ten wiśniowy nowy smak polecić, bo to jest ciekawa rzecz. Te filmy, no to może faktycznie nie każdemu będą pasować, ale rzućcie sobie okiem. Tak czy inaczej, byliśmy
czyli
w kinie.
Mówisz, że ludzie lubią powtarzalne filmy.
Nie wiem. Nie wiem, co ja mówię. Panie kochany, ja mówię tak dużo, że ja już nie wiem. Wiesz, ja próbuję tak, bo myślę sobie, o, spodobały mi się dwa filmy, a potem patrzę na ocenę i mówię, o Jezu, znowu, coś nie rozumiałem.
Ale co to ma za znaczenie? No.
Nie wiem, tak wydaje mi się, że sympatia albo pozytywna ocena filmów jest taką rzeczą, która powinna być zbieżna przynajmniej z jakąś tam częścią publiczności. Jak jest tak skrajnie rozbieżna, to zaczynam mieć wątpliwości.
A ja właśnie lubię takie filmy, które na przykład mają skrajne oceny. Które, no wiesz, 2 wiadomo,
na 10, czyli...
jedni dają 2 na 10, a inni 9 na 10, nie?
No, takie lubisz, a takie to rozumiem, lubię. Tak. To jest na pewno zawsze bardzo ciekawe.
No ale tutaj patrzę na rozkład ocen w ten i... No.
Nie musisz kopać leżącego, już to wziąłem na klatę, dziękuję.
Nie kopiemy, podobnież byłeś w kinie, Remigiuszu.
Tak, byłem w kinie, byłem i to była taka najprawdziwsza wizyta w kinie. Oczywiście za każdym razem, jak idę do kina, to mam mnóstwo refleksji dotyczących przyszłości kina w sytuacji pandemicznej i popandemicznej i za każdym razem widzę tę przyszłość w czarnych barwach, co też mnie nie boli jakoś strasznie, bo ja tam do kina mam trochę zastrzeżeń, ale za każdym razem, jak idę do kina i w kinie jest dwóch ziomków, czyli ja i drugi bohater tego spektaklu, to myślę sobie o tobie, że ty cierpieć możesz katusze z powodu tego, że kino się znajduje w takim wycofaniu trochę. Ale byliśmy na filmie, który się nazywa Free Guy, z Ryanem Reynoldsem i to jest opowieść, która mi się spodobała i obejrzałem ją z wielką przyjemnością.
A byłeś na napisach, czy byłeś na dubbingu?
Byłem na napisach.
Ja też. Miałem nadzieję,
nie, no dubbing, no zlitujcie się.
A w jakim kinie byłeś?
Ale to jest, wiesz, to jest kolejna wada kina, że jak już siedzisz w kinie, to jesteś skazany na jedną wersję językową i z napisami. Ja sobie mogę na przykład przełączyć, jak mi się nie podobają napisy albo nie potrzebuję ich. To kino niestety ma te wady, które... To jest, wiesz, pośród całej różnej masy rzeczy przemawiających na korzyść, jeżeli chodzi o oglądanie filmu w domu, to jest ta jedna, o której nigdy nie pomyślałem, a mianowicie taka, że możesz sobie wybrać wersję językową dosyć swobodnie. Chcesz mieć po angielsku, słuchasz po angielsku, chcesz mieć dubbing, proszę cię bardzo, chcesz mieć napisy takie, angielskie, polskie i to też jest
tak,
duża zaleta.
To jest duże, w szczególności jak masz w domu na przykład taki super zestaw 7.1.
Niektórzy już mają. No
właśnie, refleksja, słucham o tej twojej refleksji dotyczącej kin.
No więc to była taka godzina już niespecjalnie przyzwoita, bo to o 21 byłem na seansie dosyć późnym, bo też jakoś tak mam...
I tak mało osób było? 21?
To było chyba w sobotę albo w niedzielę. Chyba w niedzielę.
W niedzielę.
No i bardzo mało osób było w ogóle w kinie, nie tylko na tym seansie, na którym ja byłem, ale też ludzie, którzy wychodzili z wcześniejszych seansów, a w ogóle w kinie dużo rzeczy się teraz dzieje. Są fajne produkcje, Suicide Squad, to są takie rzeczy, które zawsze były blockbusterami. I jak patrzę na plakaty, to mam wrażenie, że ludzie
tak?
powinno
poprzedni
być mnóstwo w kinie.
Suicide Squad to
Nie. Źle, oczywiście poprzedni Suicide Squad, on pewnie się dobrze obejrzał, ale nie był specjalnie dobrze oceniany. Natomiast ten, reżyserowany przez Jamesa Gunna, o ile sobie dobrze przypominam, to zapowiadał się bardzo dobrze i odbierany jest dobrze i dobre ma oceny w internecie. Natomiast niestety nie sprzyja to obecności ludzi w kinach. Podobna sytuacja była zresztą z Czarną Wdową, tym filmem ze Scarlett Johansson.
Wiesz, to ciężko określać rynek po Polsce, ale...
Oczywiście, masz rację.
No, Legion Samobójców jest na HBO Maxie.
Tak. To jest oczywiście pewien problem. To należy jedno z drugim łączyć. Ja nie oceniam jakby sytuacji kina na świecie, tylko w Polsce, no bo tylko do tego mam dostęp. I to też oczywiście w bardzo ograniczonej formie oceniam, bo tylko Wrocław, tylko jedno kino i tylko gdzieś tam późno wieczorem w niedzielę. Więc tutaj nie ma żadnych podstaw, ale to, co widzę, trochę się zgadza z moją wizją przyszłości, która nie maluje się w jasnych barwach. Ale tak czy inaczej, no obejrzałem ten film z przyjemnością i no, kino ma swoje zalety, niewątpliwie. Dobrze się oglądało to wszystko.
Dźwięk, obraz, jesteś skupiony. Tak. No ja lubię. W szczególności powiem ci, że teraz jak byłem na tych Nowych Horyzontach, no to tam było paru znajomych. Ja byłem od 9, więc tam rano to chyba dopiero jak zjadłem obiad, to ze znajomymi zjadłem, tak to nikogo nie... W ogóle mniej osób było to oczywiście, bo jest COVID, ale super wyjść sobie z kina i pogadać sobie o tym filmie.
No, to na pewno, ale to jest też cecha festiwali. Ja wiesz, też się zastanawiam, bo podejrzewam, że kina nadal mają ograniczoną liczbę biletów, które mogą sprzedawać. Chyba nie jest 100% obłożenie, nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż wszystkich biletów. Czy to ograniczenie zeszło?
Nie wiem. Były pełne sale, byłem na pełnych salach, więc...
Aha, no to być może to,
raczej
to
nie ma.
Jest,
chyba, że sorry, Nowe Horyzonty, wkopałem was, nie? Jakby... nie mam zielonego pojęcia.
Kontrola. Na basenach 50% może być obłożenie na przykład, więc zakładałem, że w takich kinach też może
wiesz
być.
Wiesz co, kupiłem sobie bilety do teatru teraz na wrzesień. Mhm. I tam było połowę tam.
Aha, czyli jednak jakieś, bo widzisz, zastanawiam się, bo wspominasz, że to wiadomo, covidowa sytuacja, zastanawiam się, czy to jest tak, bo jako, że były wakacje, byłem w paru miejscach, gdzie po prostu ludzi były tłumy, nikt się tam nie przejmował za bardzo chorobą w jakimkolwiek stopniu, mało kto nosił maseczkę, więc zastanawiam się, czy ta sytuacja w kinach, którą ja widzę będąc w kinie, czyli mało ludzi, wynika z tego, że ludzie się boją pandemii, czy raczej już z tego, że nie mogą się przekonać do powrotu do kin ciągle. I wydaje mi się, że raczej ten drugi argument, że tutaj już nawet jakby ten COVID zniknął, no to trochę znaczy, by czasu zabrało. No.
Wiesz co, bo tu mamy kilka rzeczy.
No wiem, ja ciągle właściwie mam wrażenie, rzecz, że... Ja, no,
pierwsza rzecz to jest to, że
gadam.
Kina i tak... Jakby no, pandemia w jakiś sposób je osłabiła, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Mhm. Albo powrócą, nie wszystkie przetrwają kina, więc tych kin będzie na pewno mniej. Ale powiem ci, że to, co widziałem na Nowych Horyzontach, czyli jakby to, że są pełne sale, to wydaje mi się, że oczywiście takich normalnych multiplexów może być coraz mniej, ale na pewno... To takie życie festiwalowe będzie jeszcze rosło mocno. No, więc wiesz, to jest tak naprawdę, ile Wrocław potrzebuje kin. Czy potrzebuje, tak, nie wiem, 10 ekranów w Nowych Horyzontach i 10 ekranów w Cinema City i jeszcze Och Kino i jeszcze Multikino i jeszcze coś tam? Nie wiem. To zależy, to jest tak jak, wiesz, jak z konsolami, że jeżeli masz w co grać, to grasz. I to muszą być filmy, które sprowadzą ludzi do kina. Free Guy w Stanach trochę był takim filmem, bo w weekend otwarcia zarobił 28 milionów dolarów, co jest sporym sukcesem i tak naprawdę, no, zresztą też widać, bo już została ogłoszono zostało, że jest zielone światło na kontynuację. To nie oznacza, że powstanie ten film, oznacza, że tam na pewno jakieś te preprodukcyjne prace będą
podejmowane.
Ale już wróćmy sobie do tego filmu, bo proszę Państwa, Free Guy to jest film reżysera Shona Leviego, Levy chyba. Noc w muzeum, on robił kiedyś coś takiego, czy taki film o Google starzyści. Scenariusz pisał Matt Lieberman, on jest od tej animowanej rodziny Adamsów, i Zach Penny, no znany z Ready Player One, czyli jakby zaznajomiony z tym geekostwem. Sam film opowiada o pracowniku banku, czyli tutaj w głównej roli Ryan Reynolds, w tytułowej roli nawet, który odkrywa, że jest postacią niezależną w brutalnej grze akcji. Tą grą jest no, trochę zmienione, ale GTA Online... Myślę,
tak,
że tutaj
tak,
nie
tak,
ma... Cała historia jest właśnie o tym przebudzeniu, o tym, że on odkrywa, co się dzieje i jakie to ma konsekwencje. Od razu ostrzegam, mogą pojawić się spoilery dla niektórych większe albo mniejsze, ale my nie będziemy się hamować, ale też nie będziemy na siłę opowiadać całego filmu.
Nie. Zresztą wydaje mi się, że to jest taki gatunek filmu, który jest bardzo rozrywkowy, że trailer w zasadzie ujawnia całą jego treść, a zakończenie jest łatwe do wymyślenia sobie samemu, jeżeli bierzemy pod uwagę, że pozytywnie się takie filmy kończą. I to jest w zasadzie wszystko, co można wiedzieć o tym filmie i tam żadnych niespodzianek nie przeżyjecie, natomiast możecie się dosyć dobrze bawić, on jest, ciepło jest odbierany ten film. I jeszcze, już nie chcę wracać do sytuacji w kinach, bo to żeśmy już zamknęli bardzo dobrze. Nie chcesz się zastanowić, dlaczego akurat ten film się tak dobrze obejrzał? Bo to jest...
Bo nie ma konkurencji.
Raz, że chyba nie ma konkurencji, to jest jakby bardzo sensowny argument. Dwa, to o czym powiedziałeś wcześniej, że on nie trafił równolegle na serwisy streamingowe, co się zdarza. A trzecia kwestia jest taka, że to jest film, ja myślę, że dużą rolę tutaj odgrywa po pierwsze Ryan Reynolds, który jest bardzo popularny, ale nie tylko to, jaki on jest, ale też jego obecność w internecie. To znaczy sposób, w jaki on reklamuje swoje produkcje na Instagramie chociażby, stoi na naprawdę wysokim poziomie i jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny. On przede wszystkim jest postacią zabawną nie tylko w tych filmach, ale także jest dosyć zabawnym człowiekiem. Pisze zabawne rzeczy, być może gdzieś tam go wspiera jakaś agencja w tym wszystkim, ale dobrze to realizuje, dobrze to pokazuje i ludzie mają... On nie można go nazwać influencerem oczywiście, bo on jest przede wszystkim aktorem, ale tą influencerską gałąź internetu opanował wyśmienicie. I to niewielu jest... Drugą taką postacią jest Dwayne Johnson chociażby, czyli The Rock, który też świetnie operuje na Instagramie i tą influencerką. I to też wpływa niewątpliwie dobrze na odbiór jego filmów. Chociaż ten film o dżungli, który teraz z Emilią Blunt zrealizował, wydaje mi się, że nie ogląda się tak dobrze jak Free Guy. Ale to jest inna historia.
Czek, a to nie wiem jaki.
Jungle Cruise po angielsku. Tak. Jungle Cruise.
Ale też pamiętaj o tym, że w promocję był Deadpool zaangażowany. I to rzeczywiście potwierdza to wszystko, co mówiłeś, że też Ryan Reynolds, ja myślę, że można podzielić te jego role na te, w które się bardzo mocno angażuje, jak właśnie Deadpool, gdzie on był pewnym takim kołem zamachowym.
No on jest Deadpoolem, tak, to już jest tak, jakby w popkulturze jasne i proste. Tak, tak.
Więc tak, dobra kampania. Moim zdaniem dobry temat, ale bardzo ryzykowny, ponieważ jeżeli bierzesz gry i film, to w większości przypadków wychodzi z tego boom, kupa. I
no... Wyciągnąłeś mi to z ust, tę kupę.
Ale... I ja powiem szczerze, że ja w ogóle nic nie oczekiwałem po tym filmie. Wiedziałem, że go obejrzę, wiedziałem, że to będzie dobry temat na podcast, ale ani twórcy, bo patrząc na reżysera, patrząc na scenarzystów, ani tematyka nie wróżyły mi niczego dobrego. Ja powiem szczerze, że szedłem do tego kina trochę jak na stracenie i czułem, że to będzie trochę... słabe, ale mówię, dobra, Ryan Reynolds jest w to zaangażowany. Mi się podobał Deadpool, więc może zobaczymy, może troszeczkę w tym kierunku to pójdzie i trochę poszło nawet, muszę przyznać, jak wrażenia w ogóle z filmu.
Jak wspomniałem na początku, ja daleki jestem od oceniania tego, czy film jest dobry, czy zły, od tego są ludzie mądrzejsi ode mnie, natomiast ja się bawiłem doskonale, bawiłem się dobrze, jakby z perspektywy widza, który lubi Ryana Reynoldsa i z perspektywy gracza, no to jest dużo, jakby... To, co powiedział też Borys przed chwilą, że ciężko znaleźć film, który opowiada dobrze o grach, a ten to robi bardzo dobrze. Jest dużo fantastycznych nawiązań, dużo takich nawiązań do osób, które funkcjonują w tym świecie streamingu, o tym pewnie też sobie za chwilę pogadamy, i dobrze zrealizowanych. Ich tam nie skazano na przesadne aktorstwo, więc oni nie musieli tam grać kogoś innego niż są w rzeczywistości, więc tam nie było ryzyka popełnienia jakiegoś błędu. Natomiast ten film jest to może będzie kontrowersyjna teza, bo on jest fajny, jego się przyjemnie ogląda, ale to jest totalnie, to jest taka zrzynka z Lego The Movie, że to nie można, że to jest dokładnie ta sama postać, ta sama treść, to samo zagadnienie, ten sam problem z wyrywaniem się z tej takiej nierzeczywistości. Oczywiście w pozytywnym sensie, to jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowane. To jest taka krzyżówka Matrixa i krzyżówka Lego The Movie, świetnie zrealizowana od początku do końca. Jak wspomniałem, bawiłem się świetnie. Ty jesteś, bo znikasz mi co chwilę.
Znikam ci tylko na tym, na FaceTime'ie, ale no, ja przede wszystkim szanuję ten film, że to jest porządny film akcji. Znaczy tak. Od 10 lat, kiedy dominuje Marvel, brakuje mi takich filmów, które nie są Marvelem i są filmami akcji i są wysokobudżetowe. Dobrze trzyma w napięciu, dość sprawnie zarządza poczuciem humoru, chociaż liczba śmiesznych żartów do nieśmiesznych u mnie była mniej więcej na równi, ale bawiłem się za to bardzo dobrze. Rzeczywiście trafnie i sprawnie korzysta ze świata gier. Muszę przyznać, że byłem bardzo zaskoczony, że tyle rzeczy udało się przekuć i pokazać w świecie filmu. I trochę przez to, że tam w pierwszej części, bo ta pierwsza godzina filmu, w ogóle byłem zachwycony nią, w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Tam było to taki nawet Deadpool świata gier, że tam rzeczywiście była dość spora, mocna krytyka tej branży. A ty mówiłeś, że ci to przypomina Lego The Movie, a mi to przypomina trochę Westworlda, trochę, ale tak tylko czasami Truman Show, bo to nie jest ta liga.
Tak, tak, tak.
I trochę Dzień Świstaka.
Tak, tak, do pewnego stopnia, oczywiście, że tak.
No. I to jest film, który jest dobrze zrealizowany, z efektami na bardzo wysokim poziomie. Ja tam sobie czytałem troszkę o tym, bardzo dużo efektów jest takich praktycznych.
Tak?
Tak, bardzo dużo. No, i to też byłem zdziwiony, bo tam oczywiście poza tymi takimi nakładkami growymi, no bo nie da się tego za bardzo zrobić, ale bardzo dużo wybuchów, strzelanin, płonących ludzi, no to...
Co, w efektach praktycznych płonący ludzie z reguły się źle kończą.
No mam nadzieję, że tam akurat nikt nie ucierpiał. No i film też pokazuje nam trzy takie grupy, czyli mamy NPC-ów z naszym głównym bohaterem na czele, mamy graczy, w tym streamerów, i tutaj jest bardzo duża krytyka, muszę przyznać, ale mamy też twórców gier.
Tak jest.
I tak jak mówiłem wcześniej, bohater zyskuje, czyli nasz NPC, czyli ten, który poszedłby walczyć, ale dostał strzałę w kolano, zyskuje świadomość w momencie, kiedy widzi jakby bohaterkę, bo tam jest bohater i bohaterka, że on wyłamuje się przez to, że ją zobaczył i mówi nie swój tekst. I tak to jest w ogóle super scena. Ja mówię, wow, ogarnęli to. I ona odwraca się do niego i mówi tak, o, nowy tekst.
No, no tego nie słyszałem jeszcze. Tak, 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 tak.
To jest naprawdę, znaczy w ogóle tu jest więcej takich rzeczy, które mnie w jakiś sposób zauroczyły. Bohater chce sobie kupić inną kawę niż zawsze.
Tak,
i tam nagle odpala się system, który zabrania mu to robić. Znaczy tam nagle podjeżdża czołg i zaczyna celować
ktoś
do niego.
Ktoś cię zaraz zastrzeli.
Tak, tak, i to jest jakby, wszyscy są w szoku, nie?
Zginie, no.
Ale to jest, masz system, który ci jakoś chroni przed błędami i wiesz, jakby masz ten wewnętrzny świat gry, który każe w jakiś sposób tym NPC-om nie wychodzić poza to, co mają robić. I to jest super patent, żeby to pokazać w filmie. Taki wizualny, filmowy, zabawny sposób, wewnętrzny system pilnujący skryptów NPC-ów, no.
Tak, tak.
Naprawdę,
tak.
Super byłem, w ogóle sporo tutaj jest takich rzeczy zaczerpnięte, mam niewidzialny ekwipunek, że biorą tam rzeczy, one sobie znikają.
No, no, no.
Jakby idealnie. Gracz musi expić, znaczy bohater musi expić, no sobie tam wybiera, że będzie robił dobre uczynki, no ale wtedy to jest trudniejsze do ekspienia. W ogóle bardzo mocny nacisk ma film na skiny i monetyzację w grze.
Tak jest.
Tam nawet jak twórcy na początku filmu wchodzą do gry, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, to zakładają sobie jakieś super, wiesz, udziwnione skiny. To jak gracze się poruszają, że ci gracze, którzy, prawdziwi gracze, cały czas skaczą, robią jakieś, wiesz, jak w Fortnite, nie?
Jest taki jeden moment, że któryś gracz ma laga i tak wchodzi w ścianę cały czas, wiesz, jest taki motyw.
W ogóle glitche tam są, nie? Tak, jakby, tak, tak, super. Tak. Ja nawet myślałem, że będzie jakieś może odniesienie do Cyberpunka, ale w ogóle nie było żadnego, przynajmniej ja nie złapałem.
No nie, nie, być może no zbyt świeży temat jest. Ja muszę powiedzieć, że jakby w filmie jest ta cała opowieść w ten sposób przedstawiona, że to cały czas jest interesujące. Tam jest ten podział taki bardzo wyraźny na dwa światy, ten wirtualny i ten rzeczywisty. I te wszystkie efekty specjalne, o których ty mówisz, one są tam bardzo widoczne, one są właściwie na każdym kroku. Natomiast to, co strasznie mi się spodobało, to, że te sceny akcji, te wszystkie efekty specjalne wcale nie służą do tego, żeby budować napięcie w tym filmie, że to nie są te momenty, które mają przerywać nudę, że bardzo często te efekty specjalne są wręcz tylko i wyłącznie tłem, one w ogóle nie uczestniczą w akcji.
A są
natomiast
naprawdę
sama
spektakularne.
Historia, tak, tak, ale sama historia opowiada się w sposób na tyle interesujący, że te efekty specjalne mogą być zupełnie z czystym sumieniem tłem i nie zapewniają dobrej zabawy. I obie te opowieści, można by podejrzewać też, że te opowieści w świecie rzeczywistym będą odrobinę bardziej nużące, Ale nie są. I w jednym, i w drugim świecie, mimo że jeden jest zbudowany na akcji, a drugi jest zbudowany na właściwie takiej kradzieży własności intelektualnej, to obie historie są bardzo ciekawe. I też Taika Waititi, tak się nazywa ten facet, który grał główną tą taką negatywną postać w tej całej opowieści.
Szefa studia Game Dev.
Tak jest, który jest skupiony jest tylko na kasie. Jedyny taki błąd, jaki on nikogo nie próbował molestować, to totalnie nie pasuje to
nie ma sensu.
Do współczesnych studiów.
To nie jest świat. Nie no, jest takim super ekscentrycznym, ale mega dupkiem, który... Znaczy mi się nie... W ogóle jedna z takich naprawdę wielkich zarzutów, jakie mam do tego filmu, to, że każda drugoplanowa postać jest płytka jak kałuża. Tam Taika, jego opis jest to jego wygląd. Tam jest wszystko przewidywalne. Ten kolega NPC, no to wiadomo, że oni są specjalni, tak zrobieni na płasko. Ludzie w studiu, nawet ten...
Hindus Pomagier? Hindus był partnerem tego głównego programisty.
Tak. I ten główny programista, który nagle w połowie... No, gdzie? Na początku, w ogóle go nie ma przez chyba 40 albo 50% filmu.
Bo dlatego, że on jest osobą, która się jakby wpisała w system, to znaczy zrezygnował ze swoich ambicji.
Ja wiem, ale on pojawia się, potem znika i nagle jak potrzeba scenariuszowa, to on wyskakuje jak królik z kapelusza. No to takie,
rozumiem. Nie przeszkadzało mi to, ale rozumiem.
Nie jest to dla mnie jakoś tak specjalnie, ja jeszcze wrócę do tych wad później, ale scenariusz nie daje nam bardzo mało miejsc na oddech i to jest bardzo duży plus, ponieważ mi brakuje filmów, które cały czas popychane są do przodu, gdzie cały czas coś się dzieje, bohater coś robi, my śledzimy, wiemy o co chodzi w filmie i przeżywamy tą przygodę razem z bohaterem i konstrukcja tego scenariusza jest naprawdę bardzo dobra.
Tak jest, no tutaj nic nie dodam. To jest wszystko to, co powiedziałem. No i tyle. I to jest przyjemny, niezwykle dobry film. Najważniejsze chyba jest to, że on jest dobry i przyjemny nie tylko dla graczy, ale podejrzewam, że każdy, kto ma ochotę obejrzeć coś z Ryanem Reynoldsem, to się tam odnajdzie. Nawet jeżeli nie będzie tych nawiązań odczuwał, bo one nie są potrzebne do dobrej zabawy.
No i tam jest tłumaczenie raczej tych takich... Dużo uproszczeń jest, dużo takich dziwnych wizualizacji trochę. I nie ma szans się zgubić, no. Jest ci wszystko wytłumaczone, po prostu.
Tak.
Jest coś takiego jak krytyka świata gier w tym filmie. Jest ona dość mocno zrobiona, muszę przyznać. Na przykład duży nacisk jest położony na to, że gracze lubią tylko brutalne gry, gdzie puenta całego filmu przez to jest absurdalna. Czy tu uwaga, spoiler większy, film się kończy jakby takim happy endem.
Co jest rzeczą normalną.
Tak, co jest
znaczy, rzeczą, kończy się takim komunikatem, że ta brutalność w grach to nie jest wcale coś, czego gracze potrzebują, że gracze potrzebują łagodnych, miłych i pięknych widoczków.
Tak, taka dokładnie. Jest tak, że tak. Tyle, nie spodziewaliśmy się, że aż tyle graczy wybierze naszą grę, gdzie się chodzi i patrzy.
Tak jest. No to się nie sprawdza w rzeczywistości, bo jest trochę takich gier do chodzenia i do patrzenia, ale one się nie cieszą jakąś wielką popularnością. Chociaż z drugiej strony, jak się popatrzy na popularność Minecrafta, który często się sprowadza właśnie do takich bardzo łagodnych czynności, oczywiście pewnie na wiele sposobów można w Minecrafta grać, ale jednak i takie przyjazne widoczki mogą się cieszyć jakimś zainteresowaniem.
No to takie, dla mnie ten koniec tego filmu to była największa wada, boomeriada. I naprawdę przez ostatnie 15 minut tego filmu, poza tą walką z bossem, która jest super zrobiona, to też jest wzięte z gry, nie? Jakby walczysz z sobą sam. No, spoiler znowu, ale to mówiliśmy. Ale to ten film się po prostu wywalił na ryj straszliwie.
Tak uważasz?
Tak. Na końcu, mimo tego, że mam pozytywny stosunek do tego filmu, że go polecam, to uważam, że ktoś, kto miał bardzo konsekwentny pomysł na ten film cały, na końcu mu te 15 stron scenariusza przepisali, żeby się to skończyło hollywoodzką bajką dla ośmiolatków.
No, wiesz co, ja to widzę trochę inaczej. Z jednej strony się z tobą zgadzam, bo to jest fakt, bo to jest też tak, nie, że te wszystkie postacie, które uczestniczyły od początku w tym projekcie, czyli które chciały, ci ludzie, którzy chcieli zbudować ten świat i ten bohater niezależny, który się przekształcił w istotę myślącą, to oni wszyscy mieli bardzo takie naiwne patrzenie na świat. I uważam, że kierunek, w którym poszli i ten projekt zabrali, jest absolutnie, pasuje do ich osobowości, natomiast to, że świat zareagował tak pozytywnie na ten kierunek, to już jest niestety odejście od trochę od tego, czego należałoby się spodziewać. Więc to, tym bardziej, że od początku to krytyka jakby branży to jest jedna rzecz, ale też krytyka samych graczy, którzy są brutalni, którzy są gówniarzami, szukającymi wyzwań za wszelką cenę. Oczywiście tam jest też takie, że jest dużo takich absurdalnych opowieści o tym, o nie wiem, czy dobrze NPC-ów traktujemy, może powinniśmy zmienić swoje podejście.
O Jezu, to jest tak super naiwne. Znaczy, to nie ma absolutnie sensu. Znaczy,
tak.
Ani to nie jest normalny problem, ani to nie jest... Skąd to się wzięło w ogóle? Ja nie wiem, no to jest ten poziom właśnie, że miłość ratuje świat, no.
Tak, to prawda. No, no to jest taka romantyczna, naiwna opowiastka.
Strajk NPC-ów. Wszystko to jest bardzo, bardzo naciągane. To, że bohater, bo dla mnie to jest taka trochę scena pisarska żenada, że bohater nie ma motywacji. Znaczy, że jego motywacja to jest dama w opałach. Jakby...
No bo to jest ludzka motywacja, to jest coś, co rozumiemy bardzo dobrze. Wiesz, tam jest taka, ja myślę, że wiesz, może trochę ta gra, może trochę ten film wyprzedza rzeczywistość do tego stopnia, że jeżeli budujemy sztuczną inteligencję, i oczywiście, że w grach sztuczna inteligencja to niestety jest na fatalnym poziomie, głównie dlatego, że zupełnie inne aspekty gry są zauważalne i dla graczy istotne, chociaż... Może dojdzie do takiego momentu, że sztuczna inteligencja będzie na poziomie, nie wiem, tego, co prezentują zwierzęta chociażby, nie? I chyba to jest taka wizja, że zwierzęta trzeba traktować dobrze, więc NPC-ów też, bo oni już też myślą do pewnego stopnia, mają już jakieś tam procesy, nie? Więc to jest taka bardzo, bardzo absolutna wizja przyszłości. Ale to nie usprawiedliwiam tego. Żeby móc zbudować tę całą historię, to ta naiwność była gdzieś tam od początku potrzebna. Ja uważam, że on od początku ten film miał w planie tę naiwność, natomiast...
No właśnie, ja się tutaj z tobą nie zgodzę, bo naprawdę pierwsza godzina filmu była ostra.
No właśnie, dlatego uważam, że moja teza jest taka, że od początku do końca ta naiwność, że ten film został zbudowany na jakimś takim naiwnym romantyzmie, natomiast ku ogromnemu zaskoczeniu pewnie wszystkich udało się zbudować na bazie tego bardzo banalnego planu niezwykle ciekawą historię. I ta historia niesie ten film przez długi czas, aż do momentu, kiedy już ta naiwność musi wziąć górę. Więc powiedziałbym, że tu nie naiwność jest niepotrzebnym dodatkiem, natomiast dobrze poprowadzona fabuła jest niespodziewaną zaletą tego filmu. Że on w założeniach jest bardzo naiwny, ten film.
Jest to możliwe, bo rzeczywiście, w szczególności, że on jest niespójny tam w dwóch momentach bardzo mocno, bo trochę jest tak, że w pewnym momencie filmu jest bardzo mocny przekaz, że wirtualny świat, wirtualne relacje i znajomości są tak samo ważne jak te prawdziwe.
Być może.
I tam mniej więcej w połowie filmu to jest, a kończy się tym, że nie. Nie, że nie są ważne. Że ważne są te, które są w rzeczywistości.
Aha, tak, takie jest podsumowanie. Tak, nie jest możesz całego życia spędzić tutaj.
Tak, więc to jest pierwsza rzecz. I druga taka super duża niespójność, czyli dziewczyna, która programuje sztuczną inteligencję, nie rozumie, czym ona jest. Zupełnie jakby ona mówi tam, ale on tylko ma wykonywać polecenia.
Tak. Ona w ten sposób miłość identyfikowała, że on rozpoznaje miłość, bo został tak zaprogramowany.
Tak, a mówią, że ona jest ogromną specjalistką od sztucznej inteligencji.
Dziewczyna jest niespójna, ona powinna być pierwszą osobą, która zauważa zmiany w tym oprogramowaniu, a jest ostatnią.
Tak, dokładnie. To jest jakieś takie, ja nie, tam miałem mindfuck spory.
No, ale... I znowu jest facet. I znowu to w ogóle jest, to jest ciekawa, bo wygląda na to, że jakby tymi takimi, mimo że dziewczyna jest tam ważną bohaterką i jest bardzo często na pierwszym planie, to jednak faceci, którzy działają w tle, te historie prowadzą. I ten Taika Waititi, który jest negatywną postacią, ciągnie w jedną stronę. Jej kolega programista ciągnie w drugą stronę i jej wyjaśnia rzeczy, które ona powinna wiedzieć. I na końcu jest główny bohater tej całej opowieści, który też jest jak najbardziej facetem.
No. Już nawet nie wspomnę, że Taika jest takim ekspertem, że wie, jak wyłączyć grę za pomocą siekiery. Co jest jakby tak absurdalną sytuacją. Nie mogłem uwierzyć, że to jest jakby wracamy do lat 90. i pierwszych filmów związanych z jakąś informatyką, czy czymś tam, czy jakichś hakerów. Nie wiesz, znaczy jakby... To, jak ktoś nie oglądał, to mogę powiedzieć, historia jest taka, żeby wyłączyć grę, Taika wchodzi z siekierą do serwerowni i zaczyna rozwalać serwery i ten świat się sypie i to jest taka bzdura.
I to jest ten sam facet, który pierwotnie był na tyle sprytny, żeby jedną grę zaszyć w drugiej niezauważalnie.
Więc jakby tutaj jest dużo takich niespójnych rzeczy. Mi się podoba ta krytyka świata gier, czyli to, że to, co mówiłem, że gracze lubią brutalne gry i o tym rozmawialiśmy. Toksyczne zachowania graczy.
O tak, te są bardzo widoczne.
Tam debugging jest cały czas. Widać, że tam się wszyscy bawią, że jest to dobrze zaobserwowane. Chciwość korporacji robiących gry. To jakby
hello.
Rockstar jest. Wszystko tutaj się zgadza. Okłamywanie, może to jest to nawiązanie do Cyberpunka, że okłamują w ogłoszeniach przedpremierowych, nie?
Tak,
że
tak,
obiecują
tak.
czegoś, co wiedzą, że na pewno nie będzie. Albo to ta praca w game devie, gdzie masz toksycznego, super toksycznego szefa, który drze się na ciebie, nie szanuje i wszystkich ma w dupie.
To prawda.
To są fajne rzeczy. Trochę mi szkoda, że on został tak do końca poprowadzony w taki sposób boomerski, tak to powiem. Trochę nieszanujący świata gier. I trochę go lekceważący, mimo tego, że dał mi przez tą pierwszą godzinę bardzo dużo dobra i się świetnie... Znaczy ja w ogóle myślałem, że dam mu 7 na 10 jak przez tą pierwszą godzinę. Ostatecznie dałem mu 6 na 10 i bawiłem się sumarycznie dobrze. Nie został mi jakiś niesmak czy coś. Teraz sobie oczywiście tak gadamy nie? Ale muszę przyznać, że polecam wam ten film.
Jest też tak, że jakby rozumiem twoje argumenty i rozumiem, jak odebrałeś ten film, ale wydaje mi się, że oczywiście bardzo często, kiedy się rozmawia o filmach, to i ja, i ty, i pewnie cała masa ludzi próbujemy się w tych filmach doszukać jakichś takich treści nietypowych, czegoś, co film może nam pokazać o życiu, czego nie wiemy sami. Ale ostatecznie chyba większość z nas lubi takie proste, romantyczne historie, gdzie dobro wygrywa, gdzie sprawiedliwość się wydarza, gdzie jakiś romans ma miejsce i to budzi jakieś ciepłe uczucia. I w ten sposób ten film właściwie od początku do końca został zrealizowany. Po drodze tam się przydarza dużo fajnych rzeczy, takich ciekawych, związanych, jakby wiarygodnych w odniesieniu do naszej rzeczywistości. Ale to są takie poboczne wycieczki poza tą taką zwyczajną, romantyczną, naiwną historią. I jakby to, ja się też doskonale bawiłem. Nie mam tych zastrzeżeń, które ty masz, bo ja od początku zaakceptowałem tą naiwność, że ona tam będzie obecna. Ale całość też właśnie to został dobrze zrealizowany film. Od początku do końca się na nim nie nudziłem. Nie miałem takich momentów, żebym się czuł zmęczony. To było ciekawe, fajne, z drobnymi niespójnościami. I też polecam bardzo gorąco.
Ja powiem ci szczerze, mam nadzieję, że to jest taka trochę furtka. No bo mamy... Dwie duże produkcje, mamy Fallouta i mamy The Last of Us 2. Jakie dwa? The Last of Us od HBO jako serial i Fallout też serial. No i mam nadzieję, że sukces Free Guy'a trochę otworzy nam ten worek z tym zbiorem wspólnym między grami a filmami.
Co, to się musi wydarzyć prędzej czy później. No, dosyć charakterystyczne dla filmów jest to, że one opisują rzeczywistość, czasami lepiej, czasami gorzej. Częścią obecnej rzeczywistości jest branża rozrywkowa opierająca się na grach, więc to się musi wydarzyć i prędzej czy później pojawią się twórcy, którzy potrafią to robić dobrze, czyli ludzie, którzy są związani i z filmem, i z grami. Wydaje mi się, że większość źle przyjętych produkcji filmowych dotyczących gier wynika z tego, że twórcy tych filmów nie znają w ogóle świata gier i popełniają błędy i nawet nie wiedzą, że popełniają błędy.
Albo wierzą w stereotypy.
No, więc te rzeczy, świat gier i świat filmów będzie się przetykał, to jest oczywiste, ale będzie się przetykał coraz bardziej skutecznie, coraz bardziej wiarygodnie. Przenikał, nie przetykał.
No, a przetykać też się może.
Może się przetykać. Ja oczywiście z wielką przyjemnością śledzę filmy, które coś tam czerpią z gier, ale muszę przyznać, że dużo bardziej interesują mnie gry, które czerpią z filmów. Ten sposób opowiadania historii, narracja, czy uda się wzbogacić świat gry o taką opowieść, która w filmach jest realizowana od wielu, wielu lat. Musiałbym...
Nie Czyli wypada zapomnieć gry na podstawie filmów, tak?
Nie, ja lubię, kiedy twórcy gier bawią się w rzeczy filmowe i dlatego doceniłem Death Stranding Hideo Kojimy, bo właśnie tam jest bardzo dużo tej filmowości takiej w tej historii.
A to nie jest, Taika Waititi nie gra tutaj Kojimy trochę?
A to jak najbardziej, ale właśnie nieprawdziwego Kojimy, tylko takiego, który ma, bo Kojima ma taki wizerunek trochę faceta biorącego wszystkie sukcesy do siebie.
No więc... tak, bo tutaj jakby to jest bardzo mocno zaznaczone, że on tam no nikomu nie daje się pochwalić, wszystko jest jego. A co ciekawe, ta firma, w której on jest szefem, nazywa się Tsunami, czyli rozumiem, że Sony kontra Konami?
To jakby... A, Tsunami, może faktycznie, no. Może coś w tym być, to prawda. Nie zwróciłem na to uwagi, no. Więc... On jest tak groteskowy, ten Taika, że...
Tak, to mi też przeszkadzało trochę.
Ale za to fajnie zagrał tę groteskową rolę. Bardzo, bardzo, bardzo ją zagrał tak w sposób widowiskowy, teatralny wręcz.
Zdecydowanie wolę go jako reżysera niż aktora. Czy my zamykamy na dzisiaj?
Zamykamy. To długa była historia, jak się
Długa
okazuje.
Była historia, proszę państwa. Czy już oglądaliście Free Guy'a? Jak wrażenia? Czy czekacie na dwójkę? I bo ja się nad tym zastanawiałem, czy są takie światy gier, które można wrzucić, albo gatunki gier, które można w jakiś tam sposób przekształcić na filmy, ale z drugiej strony gry są bardzo, jeżeli chodzi o światy, no wtórne z literatury czy z filmu też, więc zastanawiam się, czy coś jest takiego, co ty byś albo widzowie, słuchacze chcieli zobaczyć.
No, ja bym chciał zobaczyć serial Mass Effect. No, to bym chciał zobaczyć.
No, myślę, że to by było
I
bardzo
myślę, że to
ciekawe.
Jest, że jakieś tam pomysły realizacyjne już w tę stronę zostały zorganizowane z tego, co gdzieś tam widziałem i czytałem, ale to mogą być tylko i wyłącznie spekulacje. Jest dużo fajnych historii w grach, które mogły być fantastycznie powiedziane, zwłaszcza serialami, bo gry jednak mają skłonność oczywistą do tego, by trwać dłużej niż filmy i opowiedzenie historii growej na przestrzeni 2 godzin to często się kończy fatalnie. Więc seriale są dużo, dużo takim bogatszym miejscem do pokazania gier i to bym chciał oglądać jak najczęściej. No i oczywiście w drugą stronę, im więcej filmowych realizacji w ramach gry, tym moim zdaniem może być ciekawiej, ale to akurat kwestia gustu, nie każdy pewnie to lubi.
I kończymy.
I tyle. Tak, kończymy. I pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie i
widzimy się
w niedalekiej przyszłości.
Za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.